W Ucho na Świat proponujemy kierunki, ale w Ucho na Świat proponujemy także różne sposoby podróżowania. Jest taka wersja całkiem fajna, no i ulubiona nasza. Budget friendly to się nazywa, czyli przyjazna wszelkim możliwym kieszeniom. W takiej przyjaznej atmosferze i z niedużą ilością pieniędzy można się wybrać na przykład do Włoch. I tak się wybierzemy z Karoliną Korol. Zapraszam, Miłka Malcan. Karolina Korol jest trenerką biznesu, też podróżuje z ogromną przyjemnością, chociaż nie zawodowo, i zna różne sposoby na to, żeby żadna przepiękna wyprawa nie zrujnowała nam domowego budżetu. Kilkakrotnie była w ten sposób we Włoszech i Włochy oglądane z punktu widzenia kogoś, kto nie szasta kasą, ale wie, gdzie się udać i co zobaczyć, są bardzo, bardzo ciekawe. Od czego trzeba zacząć, żeby ta włoska przygoda naprawdę była dla nas satysfakcjonująca?
Podstawą jest internet i bez tego w zasadzie chyba by się nie obyło. Ja bardzo często korzystam z różnego rodzaju aplikacji, stron internetowych, które mają za zadanie pomóc znaleźć jakieś dobre oferty. Ja najczęściej korzystam z tanich linii lotniczych i latam z Warszawy-Modlin, ponieważ będąc z Białegostoku, to jest najbliższe lotnisko. Aczkolwiek zdarzyło mi się lecieć również z Olsztyna, ponieważ okazało się, że tam właśnie było dużo taniej, a odległość jest praktycznie taka sama.
Ale skoro możemy polecieć wszędzie, skąd się wzięła taka ochota na Włochy?
Włochy od samego początku, od kiedy pierwszy raz pojechałam na wycieczkę objazdową autokarem z Warszawy, za 699 zł na 14 dni, co okazało się po prostu totalną petardą, gdzie zawieźli nas 25 godzin. To jest niestety bardzo męczące, ale coś za coś, prawda? Za taką cenę, więc 25 godzin podróży i mieliśmy szansę zobaczyć największe miasta typu Rzym, San Marino, Wenecję, Padwę, Pizę, Florencję. Minusem było to, że nie mieliśmy przewodnika. Zostawiano nas po prostu na 7-8 godzin z taką mapką wydrukowaną z informatora i powiedzieli, spotykamy się o 18 w tym miejscu, każdy musiał trafić. Ale rzeczywiście, jak ktoś ma jakąś smykałkę do podróży i potrafi się odnaleźć, potrafi się poruszać po mapie albo Google Maps, to bez żadnego problemu sobie poradzi z tym. I to była rewelacyjna forma poznania również Włoch, trochę z innej strony, właśnie takiej budżetowej. Ja się po prostu automatycznie zakochałam i w kulturze, i w krajobrazie, i w architekturze, i w jedzeniu przede wszystkim. Tak, bo rzeczywiście podróżowanie to głównie zwiedzanie i jedzenie dla mnie.
Do jedzenia jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym wiedzieć, w które miejsce potem pani trafiła i jak szukała, żeby dobrze wylądować i żeby to trafienie było celne.
Następną moją podróżą było wybrzeże amalfitańskie i to jest moim zdaniem najpiękniejsza część Włoch. Ja już Włochy praktycznie całe zjechałam, kontynentalne i zarówno Sardynię i Sycylię, jeżeli chodzi o wyspy, więc mam tu punkt odniesienia i rzeczywiście tam jest bardzo prosto trafić tanio, ponieważ z Warszawy są bardzo tanie loty do Neapolu i z Neapolu wystarczy wziąć pociąg za 1,5 euro, 2 euro do Salerno, Sorrento, Positano i zwiedza się po prostu całe to wybrzeże w ciągu 3-4 dni, jak się tak rzeczywiście dociśnie, że tak powiem, żeby codziennie mieszkać w innym miejscu, po prostu mała walizeczka czy plecaczek i można sobie podróżować po całym tym wybrzeżu. I tam rzeczywiście trafiłam niestety na bardzo złą pogodę, ale mimo tego, że padało 4 dni i zmiatało nam parasole, trzeba było kupować co 2 dni parasole, to jest chyba najwspanialsze wspomnienie, bo rzeczywiście tą podróż pamiętamy bardzo z moimi koleżankami, bo wybrałam się z moimi koleżankami z liceum, bo był to wspaniały czas. I mimo tego, że wszystkie te miejscowości były w deszczu, to rzeczywiście były najpiękniejsze, jakie widziałam i nie znam ładniejszego miejsca i za mniejsze pieniądze, ponieważ okazuje się, że jak się dojedzie do miejscowości Sorrento, można kupić sobie autobus, który kosztuje 3-dniowy za 15 euro. Za te 15 euro przez 3-4, co pamiętam, dni można podróżować non-stop w prawo i w lewo, więc to są w ogóle jakieś śmieszne pieniądze, a na pewno bezpieczniej niż jazda samochodem, ponieważ tam są bardzo niebezpieczne trasy. Tam się jeździ tak, że zza góry nie widać, że coś jedzie, więc trzeba się ostrzegać klaksonami, też trzeba znać kulturę jazdy, jeżeli chodzi o auto. Ja staram się jeździć w różne rejony, żeby też mieć punkt odniesienia i zobaczyć, jak wygląda Abruzja. Teraz właśnie byłam w części Abruzji 2 tygodnie temu. Rzym to w ogóle jest klasyka i tam oczywiście trzeba koniecznie pojechać i zrobiłam maraton, bo ostatnio właśnie miesiąc temu wzięłam moją przyjaciółkę i zrobiłam niespodziankę i w ciągu kilku dni zorganizowałam podróż za 1,5 euro do Rzymu z Pescary, czyli ze wschodniego wybrzeża Włoch i spędziłyśmy tam 5,5 godziny i zobaczyłyśmy absolutnie wszystko. No ale rzeczywiście Rzym trzeba troszeczkę chociaż znać albo ogarniać Google Maps, żeby po prostu iść z punktu do punktu i od Koloseum aż po Watykan jest 5,5 kilometra. Więc nawet z przystankami i z jedzeniem i z kawką i dobrym espresso w 7 godzin da się to zobaczyć.
Da się, chociaż człowiek potem płaci takim zmęczeniem, a czasami taką nieuwagą podczas bycia w tych najpiękniejszych miejscach, w które Rzym obfituje. podróżowanie trochę mam wrażenie takim pędem.
Planując swoje podróże, nawet takie czterodniowe, staram się zrobić tak, żeby pierwszego dnia było jak najmniej, w sensie na przykład jesteśmy w danej miejscowości, tam przykład sprzed 2 tygodni. Poleciałyśmy z przyjaciółką do Rimini, stwierdziłam, Rimini to jest taka miejscowość, która niestety ma złą sławę, jeżeli chodzi o taką imprezownię i tak dalej. Na tym zaskoczył nas tak sam rynek i stare miasto zaskoczyło nas tak bardzo, że przyleciałyśmy bardzo wczesnym samolotem, bo o 6.45 z Warszawy byliśmy 8.30 na miejscu, więc miałyśmy cały dzień do przodu, ale że musiałyśmy wstać o 3.30, to wiadomo, że nie będę mojej przyjaciółki zmuszać, żebyśmy gdzieś jechały na drugi koniec Abruzji i zwiedzały jakieś miejscowości, bo nie miałyśmy zwyczajnie na to siły, więc skupiłyśmy się na tym, żeby tego pierwszego dnia trochę poplażować i to jest właśnie ten taki balans i relaks. Natomiast potem po prostu pojechałyśmy na to stare miasto, mieliśmy tam cały popołudnie, cały wieczór, nieśpiesznie, tu kawka, tutaj lody, jakieś tam pyszne gelato, żeby nie było i zwiedzałyśmy sobie w takim tempie, jakim chciałyśmy.
Niektórzy nie ruszają się z domu między innymi dlatego, że wyobrażają sobie te straszne koszty. Najpierw można jakoś tam sobie zaplanować, no ale w podróży wiadomo, że wydarzają się rzeczy nieplanowalne, co zresztą jest częścią i urokiem podróżowania. Można jednak te rafy omijać i to sprawnie. Karolina Korol podróżuje budżetowo bardzo sprawnie, między innymi do Włoch, bo Włochy są piękne i nastrojowe, ale Włochy mają tę wadę, że anglojęzyczne źródła nie zawsze mówią wszystko na temat, który nas interesuje, a Włosi nie są tak bardzo wielojęzyczni, jakbyśmy chcieli, żeby byli. Żeby znaleźć interesujące nas informacje i patenty na to, gdzie, jak, co kupić, żeby było tanio, jak się za to zabrać.
Pierwsza rzecz to jest strona internetowa, która się nazywa TripAdvisor. I to jest strona, której jest bardzo dużo rekomendacji z całego świata. Osoby, które po prostu korzystają z środków transportu, konkretnych restauracji, mają możliwość sprawdzenia, gdzie pójść, ile gwiazdek, czy trochę kółeczka są dawane, jest w danym miejscu, więc automatycznie mają taką informację zwrotną od po prostu użytkowników, turystów, a nie wiem, hotelu, który sam sobie zrobił ładne zdjęcia, czy też restauracji, które pokaże piękne potrawy, a potem się okazuje, że jakiś kawałek ryby kosztuje 50 euro, więc rzeczywiście ta strona internetowa jest bardzo pomocna. Druga rzecz, z tym językiem powiem szczerze, że ja akurat nie mam z tym problemów, ponieważ nie mówię po włosku, żeby nie było, ale takie podstawowe zwroty w restauracji, to już po tyle latach naprawdę jest w stanie człowiek ogarnąć. Dwa, są takie małe książeczki, prawda, dotyczące podstawowych rozmówek. Można porozumiewać się translatorem, jeżeli chodzi o taką aplikację, którą można sobie pobrać na telefon, jest bezpłatna. I tam jest taka opcja, aparat taki mały, można sobie tym aparatem najechać na przykład na menu i on na żywo tłumaczy po prostu tekst, więc automatycznie jak ma się menu po włosku, no to u nas jest napisane, co to jest. Czasami to tłumaczenie jest bardzo, powiedziałabym, problematyczne, bo te słowa są naciągane czasami, nie, no, nie źle po prostu jest przetłumaczone, aczkolwiek większość rzeczy można sprawdzić, co tam rzeczywiście w tym menu jest. Wydaje mi się, że to jest wszystko też kwestia tego, jak bardzo gestykulujemy. Ja jestem akurat osobą bardzo ekspresyjną i gestykuluję bardzo dużo i rzeczywiście na tak zwane migi można się dogadać, chociaż ja nigdy nie miałam tak faktycznie problemów, że nawet jak wchodzi się do autobusu, mówi się miejscowość i liczebniki podstawowe typu jakieś tam 1, 2, 5, jeżeli chodzi o euro, czy nawet na wyświetlaczu pan po prostu pokazuje ile, więc naprawdę uważam, że to wcale nie jest przeszkoda. To jest kwestia tego, żeby być po prostu otwartym na język i na to, że jakoś tam sobie poradzimy.
Żeby sobie usprawnić wyszukiwania, możemy sprawdzać google'owe transporty i w ten sposób, wpisując krótkie, a odpowiednie frazy, zobaczyć dokąd i jak możemy dojechać. A czy są jeszcze jakieś patenty na to, żebyśmy ten transport włoski ogarnęli jak najbardziej praktycznie?
Ja generalnie jak gdzieś lecę, patrzę, gdzie jest jakiś samolot, powiedzmy załóżmy to Rimini, w którym byłam ostatnio, to pierwsze co sprawdzam, to zanim kupię samolot, co jest dookoła do zobaczenia. Bo dla mnie siedzenie w 4 dni w tym samym miejscu jest kompletnie bezsensowne i dla mnie to jest strata czasu i też energii tego miejsca, w którym jestem i co mogłabym ewentualnie zobaczyć. Więc zobaczyłam, że 40 minut od jest San Marino, które jest przepiękne, obok jest godzinkę Ravenna i niestety 3 godziny, ale jest możliwość dojechania do Florencji pociągami, BlaBlaCarem, autobusem. Jest taka strona, która jest odpowiednikiem strony po prostu Google, jakby włoskiego, prawda? Omia, coś w tym stylu, nie pamiętam tej nazwy dokładnie, ale to jest do wygooglania, która pokazuje po prostu możliwość, wpisuje się na przykład San Marino tu Rimini i wyskakuje. Pociąg tyle kosztuje, autobus tyle kosztuje, BlaBlaCar tyle kosztuje, jeszcze BlaBlaCary są w tym uwzględniane. Po prostu wybiera się dogodną formę transportu. I też oczywiście to wszystko zależy o której godzinie, więc jak pojechałam z Rimini do Florencji, to niestety musiałyśmy wstać na 6.56 rano, tak, w wakacje i to była niedziela w dodatku. Natomiast no coś za coś, tak, ponieważ tam się jedzie 3 godziny, więc żeby nie tracić dnia, byłyśmy na miejscu o 10 i od 10 już byłyśmy w tym miejscu, które chciałyśmy eksplorować, więc w pociągu była to kawa, to sobie zdjęcia obrabiałyśmy z poprzedniego dnia, sobie rozmawiałyśmy z moją przyjaciółką, czytałyśmy sobie książkę, więc było jakieś jakieś tam zajęcie. Natomiast rzeczywiście ta strona internetowa bardzo pomaga i możemy wybrać różnego rodzaju ceny. Ta cena na przykład pociągu, o którym teraz wspomniałam, można było połączenie mieć przez dwie miejscowości, albo przez Bolonię, albo miejscowość, nie pamiętam teraz, na P. I okazało się, że różnica w cenach, jakby się jechało przez Bolonię i tą miejscowość na P, gdzie czas był różnica 10 minut, było między 12 euro a 70. Więc automatycznie jedziemy przez tą miejscowość na P, prawda? Za te 12 euro. I tylko tyle, że po prostu 20 minut tam stałyśmy. Taka była różnica. Wszystko jest po prostu do sprawdzenia, do zweryfikowania. Internet jest kopalnią wiedzy w tej chwili. Uważam, że bez tego byłoby rzeczywiście bardzo trudno. Ja sobie nie pamiętam, jak to było z 20 lat temu, czy ja w ogóle jeździłam 20 lat temu. Myślę, że 15 może zaczęłam samodzielnie jeździć tak bardzo, bardzo intensywnie. Nie było możliwości sprawdzania tych form transportu aż tak bardzo i bardzo się bazowało na tym, co powie na przykład pani w recepcji. Pytało się, chce dojechać tu i tu, co byś poradziła, tak? Dostawało się jakiś taki wydruczek z informatora czy z informacji turystycznej. Pani rysowała, tu jesteś, prawda, długopisem, tu numer autobusu, tu masz przystanek i tak dalej. W tej chwili wpisuję w Google Maps, gdzie mam dotrzeć i mam opcję albo samochodem, jeżeli wynajmuję samochód, bo takie opcje też się zdarzają. I a propos wynajmu samochodu, mogę podpowiedzieć, żeby to zrobić dzień przed. Nigdy nie robić tego tydzień czy dwa tygodnie przed, bo zazwyczaj ten last minute naprawdę się sprawdza i co o 30-40% tańsze są samochody. I to nie jest smart, żeby nie było, tylko taki malutki, tylko naprawdę jakiejś takiej klasy A, czasami B samochód za taką cenę, która normalnie byłaby około 100 euro, można wynająć za 30.
Ale zawsze online, czy lepiej jest
absolutnie
podejść
online
do biura?
Nic, żadnych biur. Niestety biura na miejscu są dużo droższe. Strona, która się nazywa Rental Cars i na tej stronie Rental Cars, która jest międzynarodową stroną, można sprawdzić, jakie są ceny, ponieważ ona jest taką wyszukiwarką jak Google, tylko dla właśnie transportu, wynajmu transportu. Pokazuje, że w jednej firmie tyle kosztuje, w innej firmie kosztuje tyle. Po prostu jakby skupia wszystkie firmy, które wynajmują samochody w danym kraju.
Karolina Korol jest trenerką biznesu, jest też smakoszem i bardzo lubi kuchnię włoską, ponieważ do Włoch wraca regularnie. Podróżowanie budżetowe jest oszczędne, no ale jak tu oszczędzać na włoskim jedzeniu?
Po pierwsze, hotel ze śniadaniem. Wtedy jeden z tych posiłków nam odpada. Śniadania nie są jakieś rewelacyjne w restauracjach, ponieważ to jest zazwyczaj espresso i rogalik najczęściej z kremem pistacjowym. Serdecznie polecam do spróbowania chociaż raz. Natomiast śniadanie, które jest w hotelu, jest czymś, co już nam zapewnia jakiś posiłek i mamy trochę siły na koniec dnia. Lody we Włoszech są bardzo tanie, ponieważ oni z tego słyną, w związku z tym na lodach nie ma co oszczędzać. Gałka kosztuje, nawet nie gałka, to oni taką szpatułką nakładają i ta szpatułka to są nasze 3 gałki. Nie ma tak, że ktoś oszczędza na tym i to kosztuje 3-4 euro, więc też uważam, że to nie jest majątek. Jeżeli chodzi o lunche i kolacje, to my zawsze z koleżankami, z którymi rzeczywiście też chcę podróżować budżetowo, bo jedne chcą, inne nie chcą, to też zależy, staramy się robić tak, żeby na przykład na lunch sobie po prostu kupić coś w sklepie, w supermarkecie. To może być, nie wiem, grissini, to może być jakaś bagietka, czy jakiś tam kawałek serka, czy grana padano, prawda, do jakiegoś proseczko po 12, żeby była jasność. Natomiast na kolację zawsze idziemy do restauracji. I akurat jeżeli chodzi o kolację, ja uważam, że na tym nie ma co oszczędzać, ale też nie ma co przepłacać, żeby płacić po 200 euro za homara, prawda? My akurat ostatnio będąc we Włoszech znalazłyśmy sobie taką restaurację, która była w zasadzie pod naszym hotelem i mieli takie jedzenie, że po, nie wiem, moich 30 już podróżach we Włoszech, nigdy w życiu takiego włoskiego jedzenia nie jadłam. To jest restauracja, która była z tradycją 70-letnią, od lat 50. istniejącą w tej miejscowości. Jak już bardzo chcemy, to teraz to zabrzmi tak strasznie cebularsko, ale nie brać picia. Bo generalnie jak chcemy spróbować jedzenia, to spróbujmy tego jedzenia. Natomiast dodatkowe wino, prosecco, czy nawet woda, to jest koszt 3, 5, 7 euro. Więc jeżeli chcemy tutaj zaoszczędzić 7, to 7 przez cały tydzień, to już wychodzi około 50. I to już jest dodatkowe, nie wiem, dwa posiłki, prawda? Więc coś za coś. A to winko, które chcemy spożyć na przykład do kolacji, możemy sobie kupić obok w supermarkecie i pójść z nim na plażę. I też może być przyjemnie.
I też może być po włosku.
Absolutnie.
Ale zostawmy sprawy finansowe. Zajmijmy się smakami.
No nie będę oryginalna. Wszelkiego rodzaju pasty, pizza, tiramisu, to są trzy takie podstawowe potrawy, które uważam, że trzeba absolutnie spróbować, na tym nie oszczędzać. Najlepszy makaron, jaki jadłam w życiu, na Piazza Navona w Rzymie, który był z truflami i w zasadzie powiem szczerze, że wszystkie teraz te podróże z woreczka strunowego, który można przewozić kosmetyki, kupuję małe słoiczki pasty truflowej, która się okazuje ściemniona, ponieważ tam jest 70% pieczarek, a reszta to jest aromat truflowy i kawałek tam trufli, powiedzmy mikrokawałek trufli. I przywożę zamiast szamponów, przywożę trzy takie słoiczki, żeby robić makaron z truflami, gnioki z truflami. Po prostu to jest coś absolutnie przepysznego.
Czy coś jeszcze możemy polecić? Jakiś patent na smakowitości?
W Neapolu jest pizza neapolitańska, która jest jedną z najpopularniejszych pizz i jest uznawana za w ogóle miejsce, gdzie powstała pizza. I tam rzeczywiście można zjeść pizzę, która jest charakterystyczna dla tej części Włoch, ponieważ jest dużo bardziej puszysta, jest tam takim bardzo grubym cieście, takim bułkowatym wręcz. Nie jesteśmy taki przyzwyczajeni do takiej pizzy. W Polsce też jemy na takim bardzo, bardzo cienkim cieście. prawda? To jest północ Włoch przede wszystkim, natomiast Neapol słynie właśnie z takiej grubej, mięsistej, ciastowej, puszystej, napompowanej pizzy. To jest rzeczywiście charakterystyczne. Jak się okazuje, spaghetti bolognese nie pochodzi z Bolonii. I właśnie jak byłyśmy z przyjaciółką w Bolonii 2 tygodnie temu, chciałyśmy spróbować, co to znaczy te spaghetti bolognese. Okazało się, że w ogóle to jest nieprawidłowa nazwa, ponieważ u nich to się nazywa ragu. Ragu to jest ten sos mięsny z warzywami, który jest spadany najczęściej z makaronem tagliatelle. Natomiast nazywają to w nawiasie bolognese, ponieważ turyści, to, że tak powiem, to wymuszają, żeby wiedzieć, co oni będą jeść. Więc napisane jest w nawiasie, że to jest właśnie to. I powiem szczerze, to był jeden z gorszych makaronów, jak jadłam w życiu, mimo tego, że jestem ta miejscówka polecana na TripAdvisor jako 5 gwiazdek. I śmiem twierdzić, że chyba robię trochę lepszy.
Karolina Korol jest lektorką języka angielskiego, jest doradcą zawodowym i trenerką biznesu, jest też zapaloną podróżniczką, bardzo lubi Włochy. Budżetowe wyprawy, no chyba wszyscy lubimy pojechać gdzieś tak, żeby było tanio, ale żeby było malowniczo. Są też wersje podróżowania teraz bardzo specjalne, bo mamy czas pandemii, więc tutaj trzeba się dostosować. Czy niektóre atrakcje turystyczne na tej zmianie zyskują czy tracą? Jak to jest we Włoszech?
To, co mogę powiedzieć z swojej perspektywy, jak to odczułam, ja nie czuję różnicy. Powiem szczerze, jedyna różnica, którą odczułam będąc tam, to są rzeczywiście maseczki, które musimy nosić wewnątrz. Pierwszego dnia rzeczywiście bardzo tego pilnowałyśmy z moją przyjaciółką, natomiast okazało się, że połowa ludzi nosi, połowa nie nosi. Nie wiedziałyśmy, z czego to wynika, czy my po prostu przepisów nie znamy. Jak się okazało, zrobiłam test, podeszłam do karabinierów, czy karabinieri, do dwóch panów, którzy stali, pilnowali Koloseum, żeby zapytać o drogę, mimo tego, że ją znam, ale chciałam po prostu przetestować. Byłam bez maseczki, nawet nie miałam jej w ręku. Po to, żeby zapytać, gdzie mam dojść do Forum Romanum, mimo tego, że było za jego plecami. I pytam się, gdzie. I myślałam, że zwrócą mi uwagę. Absolutnie nie. Nikt, ani karabinieri, ani policja nie zwraca na to uwagi. Mi się wydaje, że Włochy same są już zmęczone tą całą sytuacją, bo ich to rzeczywiście dotknęło chyba najbardziej w Europie, zwłaszcza mówimy o tym początkowej części pandemii rok temu, po prostu też mają już tego dość.
W muzeach, te, które były najbardziej popularne, na przykład w Mediolanie, kolejki były takie, że trzeba było stać pół dnia. Czy to się teraz zmieniło w tych najbardziej popularnych miejscach?
O Mediolanie nie powiem, bo w tym roku mnie nie było tam, natomiast mogę powiedzieć o Muzeum Watykańskim, gdzie rzeczywiście do Muzeum Watykańskiego kolejka była wzdłuż całych murów i w tej chwili nawet za jeden zakręt nie zachodziła, więc tam było może 30 czy 50 osób, bardzo mało. Tam się stawało czasami po 6-7 godzin, żeby wejść do Muzeum Watykańskiego. W tej chwili czas oczekiwania, jak pytałam, to było 20 minut, więc rzeczywiście do takich miejsc, powiedziałabym, które są zamknięte, jest dużo mniej chętnych. Natomiast na zewnątrz rzeczywiście się odczuwa, że tych turystów jest po prostu dużo mniej. Zresztą sami Włosi też, jak rozmawiałam i z osobą, która nam wynajmowała apartament i z osobami w hotelu, sami mówił, że obłożenie jest wcale nie stuprocentowe, że jest dużo mniej gości, ale to też wpływa na ceny. Bardzo mocno wzrosły ceny noclegów, bardzo mocno, powiedziałabym, że to 20-30%, więc dla nas podróżujących w przeciągu na przykład tym tygodnia, no to jest w setkach euro czasami różnica i rzeczywiście trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co jest niedoliczane. Na przykład okazuje się, że na stronie Bookingu nie jest napisane, że jest podatek klimatyczny, prawda, dodatkowo powiedzmy 5 euro od doby, no to już wychodzi za 4 doby 20 euro, to już zawsze jest coś. Trzeba na to zwracać uwagę, czy na przykład sprzątanie danego apartamentu jest wliczone. Okazuje się, że nie, a sprzątanie apartamentu 50 euro dodatkowo, więc trzeba patrzeć po prostu, co jest napisane małymi literkami, napisać też maila, czy rzeczywiście to jest pełna cena, która obejmuje wszystkie usługi i wszystkie jakby obowiązki też osoby, która, jak mówimy, w apartamencie zapewnia na przykład czystość.
W Ucho na Świat wybieramy się do Włoch i jesteśmy tutaj teraz bardzo aktywnymi turystami. Nie dość, że jesteśmy budżetowi, się na tym znamy, to jeszcze chcemy przeżyć aktywnie coś fascynującego. Karolina Korol lubi takie wycieczki i umie je sobie zorganizować. Gdzie powinniśmy się udać, żeby te Włochy właśnie były takie aktywne, radosne, słoneczne i przesmaczne?
To może powiem o takim top 3, które absolutnie trzeba zobaczyć. Mówimy o Włochach kontynentalnych, a nie o wyspach. Po pierwsze Rzym. W ogóle w stolice państw są najistotniejsze, bo one zawsze mają najwięcej do pokazania i najwięcej atrakcji i ta infrastruktura turystyczna też jest najlepiej przygotowana, więc Rzym i Watykan. Rzym od Koloseum do Watykanu to jest 5,5 km w linii prostej, więc zahaczając o i Fontana di Trevi, o Koloseum, Forum Romanum, Piazza Venezia, Via del Corso, gdzie są bardzo drogie sklepy, ktoś miał ochotę na torebeczkę Prady na przykład. Ten Rzym, że tak powiem, przelecieć w te 6 czy 7 godzin. Jeżeli ktoś ma ochotę pobyć troszeczkę dłużej, żeby bardziej pokontemplować to miejsce, uważam, że 2 dni to jest absolutne minimum, nie śpiesząc się. Druga miejscowość, koniecznie Wenecja. Wenecja jest bardzo charakterystyczna i teraz obalę mit zapachu w Wenecji. Ja tam byłam, nie wiem, z 10 razy, nigdy w życiu nie poczułam żadnego złego zapachu i też sami Włosi mówią, że oni nie wiedzą, skąd to się bierze. Być może z jakiegoś przypływu, być może jakiś glon komuś zapachnił, być może ta stojąca woda, która jest w kanałach, która jest w środku pomiędzy uliczkami. Natomiast ja przysięgam, wręcz sztachałam się tym zapachem, żeby poczuć, o co chodzi. Miałam ostatnią wycieczkę do Wenecji w 2019 roku i zabrałam inną moją koleżankę i próbowałam jej udowodnić, że rzeczywiście to, co mówię, jest prawdą. Szłyśmy za piękną włoską parą, taką po prostu przepiękną jakąś panią, nie wiem, Consuelo, panem Giovannim, którzy po prostu tak pachnieli takimi drogimi perfumami, że coś niesamowitego. Obok pachniało świeżutkie espresso, była 8 rano. Otwierali kawiarnie, więc wszystkie piekarnie pachniały wypiekami. Wszystkie przed sklepami i przed kawiarniami podłogi. Dres był czyszczony na świeżutko pachnącymi detergentami. Po prostu się unosił zapach prania. Ja nie wiem, skąd jest ten mit, więc absolutnie wszystkie osoby, które chcą jechać do Wenecji i myślą, że tam nieładnie pachnie, obalam to. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło. Tam pachnie po prostu klasą, kulturą. Jest przepiękny zapach piekarni, kawa, jedzenie. To jest zapach Wenecji, więc proszę tego nie brać pod uwagę. To jest jakiś mit jakiegoś niezadowolonego pana Janusza, który po prostu pojechał i wymagał nie wiadomo czego. I trzecie, nie powiedziałabym, że to jest trzecie w sensie najmniej istotne, bo uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce, o którym wcześniej wspomniałam, czyli wybrzeże amalfitańskie, koniecznie Positano i miejscowość Amalfi, dwie najładniejsze miejscowości, które uważam, że są w całych Włoszech. Tam można dolecieć do Neapolu pociągiem za kilka euro do Sorrento i wtedy ten autobus za kilka euro przez 3 dni można jeździć sobie dookoła. Jedno z piękniejszych miejsc, takich bardzo powiedziałabym instagramowo, internetowych. Jak widzicie, top 5 Włochy to właśnie w tę miejscowość Positano i Amalfi się zobaczy.
To są niewielkie miejscowości. To jest tak, że można je przejść piechotą w tej weftę?
W 2-3 godziny. To są bardzo małe miejscowości, są tak urokliwe, są tak klimatyczne, że ma się wrażenie, że się chodzi po makiecie filmowej. Jest tak odrealnione. Jest po prostu przepiękna architektura, przepiękne malowidła, klimat, ludzie, atmosfera, taka życzliwość. Zresztą Włosi są w ogóle tacy bardzo życzliwi i to jest coś, czego doświadczyłam chyba tylko tak naprawdę w śródziemnomorskich krajach w tym kraju. Aż tak bardzo duże życzliwości. Nie mówię, że w innych, nie, absolutnie. Ale rzeczywiście Włosi to są osoby, które potrafią cię przytulić za nic, że tak powiem.
To jest włoska fantazja. Chociaż podejrzewam, że jak się jest sympatyczną blondynką, to ułatwia. No, można wziąć to w takim razie pod uwagę. Czy możemy coś jeszcze powiedzieć podróżnikom budżetowym, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z włoskimi podróżami?
Tak, tanie loty, obserwacja stron internetowych, jeżeli chodzi o loty, to jest pierwszy krok, bo co z tego, że znajdziemy fajny hotel, skoro nie ma na przykład w tym terminie lotu, ale my nie możemy sobie wziąć urlopów. Bardzo ważne jest też to, żeby umieć się dostosować do tych lotów, bo to, że my mamy urlop od poniedziałku do piątku, to nie znaczy, że będzie lot od poniedziałku do piątku, może być na przykład od czwartku do niedzieli. Chodzi o to, że może zahaczyć od dni, kiedy nie może mieć wolnego, więc ustalmy tak, żeby to zrobić dużo wcześniej i wtedy da się to zrobić naprawdę budżetowo. Ja miałam ostatnio taką sytuację, jak leciałam do Rimini. Tania linia lotnicza wysłała mi informację aplikacją. Karolina, taka świetna promocja, tylko dzisiaj, do północy. Kup jeden bilet, drugi za darmo. Myślę, jeszcze czegoś takiego nie widziałam w tej linii lotniczej. I tak popatrzyłam, co jest mniej więcej w takich terminach, które pasowałyby mi i mojej przyjaciółce, która i tak miała przyjechać do mnie, miałyśmy jechać do Mazury. Więc ja do niej dzwonię, mówię, słuchaj, to może zamiast Mrągowo i Giżycko, to może Italia? Ona mówi, no mów, co tam chcesz powiedzieć, co tam jeszcze? Więc rzeczywiście udało nam się polecieć chyba za 99 zł. Bardzo ważnym też ruchem jest to, żeby, jeżeli rzeczywiście chcemy polecieć budżetowo, żeby nie uwzględniać sobie walizki. Walizka w jedną stronę, ta mniejsza taka walizka kabinówka, to jest 58 zł w taniach liniach lotniczych, mniej więcej 58 zł. Natomiast wliczony w tak zwane ten najtańszy travel pack, plecaczek, który to nie jest taki plecaczek, dlatego nazywam plecaczek, bo dla mnie to jest plecaczek, bo ja potrzebuję wpakować 8 sukienek i torbę kosmetyków, wiadomo jak to kobieta. Natomiast to jest plecak taki 40-centymetrowy, który naprawdę, ja kiedyś się spakowałam na Sycylię na 7 dni i da się to zrobić, złącznie z kosmetykami.
Zdarzają się takie szczęśliwe trafienia, gdzie można za bezcen pojechać w bardzo cenne miejsce. Jakie było pani najlepsze trafienie?
A nigdy pani nie zgładała jaka kwota, za grosz. W jedną stronę poleciałam do Irlandii, do Shannon, też tanią linią lotniczą. Dostałam informację, pamiętam, że to było 30 listopada, to było z 10 lat temu, ale pamiętam to jak dziś, że tylko do północy, to rzeczywiście nie jest ściema, bo następnego dnia, jak się okazuje, jak sprawdzałam te loty, to już ich nie było, więc to nie jest tak, że to jest taka kokieteria ze strony tych linii lotniczych, tylko rzeczywiście północ to północ i koniec, nie ma promocji. I były loty za grosz do Irlandii, w drugą stronę też był grosz, więc kupiłam bilety całej mojej rodzinie, gdzie kosztowały one, uwaga, 6 groszy dla całej rodziny. Jedyne, co musieliśmy opłacić dodatkowo, to 24 zł kosztowała opłata administracyjna za pewnie lotnisko. I to wszystko, czyli 24,02 w dwie strony, Shannon, Irlandia.
Trzeba po prostu być czujnym.
Dokładnie tak.